Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Ptaki od wieków nieodłącznie towarzyszą człowiekowi. Znane są wszystkim wróble, bociany czy jaskółki. Jednak gatunków, które korzystają z sąsiedztwa człowieka, jest o wiele, wiele więcej. Niektóre się tak rozpanoszyły, że stały się sąsiadami dosyć uciążliwymi. I jak sobie z nimi poradzić, z tymi bardziej uciążliwymi? O tym dziś w Ekosferze. Do 15 zapraszamy.
Ekosfera.
Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj Edyta Kapowicz i Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy może od tego, dlaczego coraz więcej ptaków żyje bliżej człowieka.
Proces ten właściwie nasilił się jakieś 100 lat temu. Mniej więcej od lat 20. XX wieku obserwujemy wzmożone procesy synurbizacyjne. Synurbizacja to jest zdolność ptaków do przystosowania się do życia w warunkach miejskich. I mniej więcej od tego czasu właśnie, kiedy nastąpił ten proces gwałtownego rozwoju miast, rozbudowy osiedli mieszkaniowych, wówczas ptaki zaczęły coraz liczniej zasiedlać nasze miejsca życia, miasta, wsie, głównie właśnie miasta. Jest to proces, który w ostatnich latach, można powiedzieć, narasta, a związane jest to głównie z rozwojem coraz silniejszym. Zresztą sami obserwujemy to na przykładzie Białegostoku. Jest to proces nieunikniony, który będzie narastał. Jego skutkiem jest to, że zabieramy ptakom i coraz więcej miejsce. Naturalnych miejsc życia.
No właśnie.
Czyli to my wkraczamy.
Czyli to nie jest taki powód, że ptaki chcą być wygodne i sobie budować domy tak jak my, prawda? Tylko jest powód taki, że zabieramy im miejsce.
Zgadza się.
Jest też tak, że to my wkraczamy w ich środowisko, a nie odwrotnie. One w nasze.
Bardzo często jest tak, że popatrzmy na nawet właśnie na przykład Białegostoku, na obrzeża, które się rozbudowują, prawda? To my wkraczamy. Tam kiedyś nie było tych osiedli, nie było domków jednorodzinnych. Tam się pojawił całkiem niedawno człowiek i czasami pojawia się konflikt właśnie na linii człowiek-natura, bo wielu ludzi, mieszkańców miast, bo mamy pokolenia, które się urodziły, wychowały na terenach miejskich i które chciałyby wrócić na łono natury i okazuje się, że jest wielkie rozczarowanie, bo przyroda nie jest taka...
Mieszkać za miastem, tak?
Czysta, jak na obrazkach.
Ale to też jest pewnie tak, że w takim mieście łatwiej chyba im znaleźć pożywienie, taki trochę instynkt samozachowawczy.
Zgadza się, to jest właśnie oprócz tego, że zabieramy miejsca do życia, więc muszą tutaj zacząć funkcjonować w nowym środowisku, to właśnie dajemy im też nowe warunki, które sprawiają, że dla nich jest to nowa szansa na to, żeby jeszcze lepiej się zacząć rozwijać. Dla niektórych oczywiście, tych bardziej plastycznych, bo trzeba zdać sobie sprawę z tego, że mamy takie bardzo ogólnie, możemy powiedzieć, że dwa rodzaje wśród ptaków, oportunistów i specjalistów, czyli takich ptaków, które się specjalizują w czymś tam, w jakiejś tam danej dziedzinie, na przykład sposobie zdobywania pokarmu, czy środowisku życia i one się nie dostosują do tego. Ich spektrum przystosowawcze jest bardzo wąskie. A mamy oportunistów, czyli takie gatunki, które właściwie są niewrażliwe na jakieś mniejsze czy większe zmiany i dostosowują się łatwo do powszechnych warunków, czyli na przykład żywią się jedną rzeczą, zmienia się skład pokarmu, jest dostępna jakaś inna, więc zaczynają... Dobrym przykładem jest bocian, prawda?
Tym, co jest bardziej dostępne, po prostu zaczynają się żywić.
Generalnie to wszyscy lubimy ptaki, no ale wśród tych, które są blisko nas, są takie, które sprawiają nam więcej kłopotów, są takie, które sprawiają mniej, które mogą być trochę mniejszym problemem, a które rzeczywiście są problemem.
Problemem są kawki czy gołębie na przykład, no bo wiadomo, brudzą.
Które nie boją się człowieka po prostu.
Nie boją się, przystosowały się, no to jest ich jakby główne środowisko życia. Zakładają gniazda w budynkach, zatykają kratki, gołębie, no chyba wszyscy spotkaliśmy się z tym, że próbują lęgnąć się na naszych balkonach. To jest taka grupa chyba gatunków, która najwięcej sprawia nam problemu.
Ja bym chciał jeszcze dodać, że to jest to, że one są problemem i to, że pojawiły się w miastach, to jest właściwie konsekwencja też ingerencji człowieka w środowisko. Bo na przykład takie kawki czy gawrony, które pojawiły się w miastach ostatnio, znalazły się tam tylko i wyłącznie dlatego, że zabieramy im naturalne miejsce do żerowania, do zakładania gniazd na terenach wiejskich. Na skutek zmiany struktury i użytkowania upraw na terenach, to zresztą wykazały liczne badania przez ludzi, zwłaszcza w ostatnich latach możemy to doskonale zauważyć, prawda, że wprowadzamy monokultury, kosimy na wielkich obszarach albo w ogóle nie kosimy, powoduje to, że one przenoszą się właśnie do miast. Gawrony zaczynają tam zakładać gniazda, tam się osiedlać, ponieważ tam są regularnie koszone trawniki, tam jest wykładany pokarm przez ludzi. W związku z tym są naturalnie przyciągane do takich miejsc.
Czyli to są te gawrony, kawki, gołębie. To są te takie problemowe, natomiast takie mniej problemowe?
Wróble.
Wróble, sikorki.
No sikorki, tak, które występują powszechnie w miastach. Kaczki, krzyżówki. To są raczej ptaki, którymi nie ma jakichś większych kłopotów.
No jeżyki,
ludzie
tak
nie odczuwają. Jeżyki oczywiście to jest zupełnie chyba bezkonfliktowy gatunek, który nam umila majowe, czerwcowe.
Aczkolwiek one mają problemy z nami znowu, o czym też sobie za chwilę porozmawiamy. No właśnie, czy te wszystkie ptaki są objęte ochroną gatunkową?
Każdy z tych gatunków objęty jest ochroną gatunkową.
Albo częściową, albo całkowitą.
Tak.
Co oznacza, że mają prawo do tego, żeby żyć, a my nie mamy prawa ich się pozbywać, prawda? A jak to reguluje właśnie prawo, jeśli chodzi o przepisy?
Umyślne działania powodujące niszczenie właśnie siedlisk lub zabijanie ptaków chronionych powoduje konsekwencje karne, prawne. Można trafić nawet na 2 lata do więzienia, jeżeli zostanie wykazana istotna szkoda w środowisku. Więc należy z dużą dozą taką ostrożności podchodzić do prób likwidacji, usuwania ptaków, wyrugowania ich z jakichś tam miejsc, czy naszych domów.
Nawet gołębi, tych nie lubiamy.
Nawet gołębi. Znaczy, no, nie oszukujmy się, to jest to żywe zwierzę. Każde zwierzę ma jakieś prawa. Każde zwierzę czuje, odczuwa. Tak samo gołębie. Jakbyśmy ich nie lubili, to jednak musimy je szanować. I to nie jest tak, że musimy robić pewne rzeczy, zabiegi wtedy, kiedy nam się to uwidzi, ale są takie okresy, momenty, kiedy to będzie najmniej inwazyjne, najmniej szkodliwe dla danych ptaków, czyli poza okresem lęgowym. Zamiast zamykać im na przykład miejsca lęgowe, zamiast niszczyć ich gniazda, po prostu najłatwiejszym czynnikiem, co się sprawdza w wielu miejscach, jest ograniczenie dokarmiania. Ludzie sami sobie sprowadzają ten problem. Dokarmiając gołębie regularnie, dostarczając im dużej ilości pożywienia, sprawiają, że gołębi jest bardzo dużo. Ograniczenie dokarmiania sprawia, że ich populacja gwałtownie maleje. Bardzo ciekawe rozwiązania poczyniono w zachodniej Europie, szczególnie we Francji, gdzie zaczęto budować na osiedlach, na przykład w Paryżu, gołębniki, w których te gołębie zaczęły się gnieździć. I tam zaczęto podkładać na przykład sztuczne jaja. Że gołębie składają jaja, podkłada się sztuczne jaja, na którym siedzą tygodniami i w ten sposób ogranicza się też populację, bo zamiast przystępować do nawet 8
tak?
lęgów w ciągu roku, bo tak potrafią, wyprowadzają jeden albo w ogóle.
No właśnie, te okresy lęgowe u różnych ptaków są różne. Czy to oznacza, że i też ten okres ochronny, kiedy nie możemy nic robić, jest też różny, czy jest jakiś jeden stały okres?
Faktycznie, ze względu na to, że jest ten okres lęgowy u wielu gatunków ptaków bardzo zróżnicowany, prawo mówi o tym, że niszczenie gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zielonych może odbywać się w okresie od 16 października do końca lutego. To jest ten czas, kiedy faktycznie bez konsekwencji żadnych prawnych można takie problematyczne miejsca, na przykład otwory czy klatki wentylacyjne, w których gnieżdżą się kawki, zamykać, oczywiście bez ptaków wewnątrz, kominy, przenosić gniazda, bocianie i tak dalej, i tak dalej. Ale tylko właśnie w tym okresie. Natomiast w każdym pozostałym w uzasadnionych przypadkach należy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Uzasadnionych, czyli to rzeczywiście gniazdo musi stwarzać jakieś zagrożenie dla nas, dla ludzi.
Epidemiologiczne lub dla zdrowia życia ludzi.
Największy problem, z którym wy się prawdopodobnie także stykacie, to jest to, co robią spółdzielnie, czy to, co robią osoby, które budują bloki czy osiedla. Czy one podlegają innym przepisom, czy innym przepisom inaczej musi patrzeć osoba indywidualna, która chce w jakiś sposób pozbyć się ptaków w swoim, powiedzmy, jednorodzinnym domku?
Nie, działa to tak samo, czy to w przypadku osób fizycznych, czy podmiotów prywatnych. Prawo jest jedne, musimy z poszanowaniem właśnie, z zachowaniem siedlisk tych ptaków, miejsc lęgowych działać. Wszystko to jest uregulowane przez ustawę ochrony przyrody, która jasno mówi, że nie można właśnie niszczyć miejsc lęgowych ptaków, nie można niszczyć ich siedlisk, czyli nie tylko samego gniazda, ale siedliska, którym jest na przykład drzewo, czyli drzewo, na którym stwierdzono gniazdo jakiegoś ptaka, jest już siedliskiem lęgowym, czyli trzeba uzyskać na jego zcięcie, nawet poza sezonem lęgowym, co ciekawe, zezwolenie. Tak samo, jeżeli chcemy zamknąć otwory lęgowe na jakiejś ścianie, na przykład gdzieś mieliśmy się jeżyki lub wróble, i nawet jeśli staramy się to zrobić poza sezonem lęgowym, również na zniszczenie siedliska lęgowego, bo ptaki już tam nie wrócą, powinniśmy postarać się o odpowiednie zezwolenie. Przy czym bardzo ważne tutaj jest, że oprócz takiego zezwolenia trzeba pamiętać o wyrównaniu tych strat, kompensacji.
Tak jak z drzewami, wycinamy jakieś, musimy zasadzić.
Mhm. Czyli w stworzeniu nowego miejsca lęgowego.
Jest coś takiego jak ekspertyza ornitologiczna. Kto musi taką ekspertyzę zamówić u was? No bo prawdopodobnie wy to wykonujecie.
My się nie zajmujemy takimi rzeczami.
Aha.
Nie zajmujemy się z tego względu, że...
W sensie Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Towarzystwo Ochrony Ptaków. Z tego względu, że zdarzały się takie głosy, że ekolodzy blokują inwestycje po to, żeby na tym zarobić. No i właśnie dlatego, żeby uniknąć tego typu rzeczy, ponieważ nie blokujemy inwestycji dlatego, żeby na tym zarobić, nie podejmujemy się takich rzeczy. Jest wiele firm prywatnych.
Są to firmy prywatne, tak.
Zgadza się, osoby wykwalifikowani ornitolodzy, mniej lub bardziej, podejmują się takich rzeczy i to robią. Możemy kogoś polecić, też staramy się tego nie robić. Tak jak mówię, w internecie jest mnóstwo ogłoszeń z tego względu, że jest to wymagane od każdego, kto planuje. Znaczy, co innego dom jednorodzinny, kiedy próbujemy sobie ocieplić i poza sezonem lęgowym wiemy, że gdzieś tam mieliśmy pliszkę albo jakiegoś wróbla,
to
prawda?
Wystarczy znać przepisy, tak?
Zgadza się, poza tym okresem lęgowym to zrobić. Natomiast co innego, duży blok, który jest ogromną inwestycją i z doświadczenia wiemy, że po prostu administratorzy takich obiektów pojęcia nie mają, że tam się gnieżdżą ptaki, naprawdę. Nie.
Konflikt rodzi się wtedy, gdy zaczyna się ocieplanie w sezonie lęgowym. I to notorycznie powtarzał się ten problem, bo spółdzielnie zamiast, wiedziały wcześniej, że mają plan docieplenia takiego budynku, więc zamiast zamówić taką ekspertyzę, przed sezonem zrobić docieplenie lub nawet w sezonie wiedząc, mając już ekspertyzę, wiedząc gdzie są te ewentualnie problematyczne otwory, żeby je zabezpieczyć, czy je zostawić otwarte do końca sezonu lęgowego i później założyć kratki, często zdarzało się tak, że zatykane były otwory z środka z pisklętami bądź z jajami. Co roku w zasadzie mamy taki problem, tak, zgłaszany do nas, że dzwonią mieszkańcy, żeby interweniować, żeby im pomóc, że pisklęta piszczą w zatkanych kratkach.
No więc właśnie nawet trudno uwierzyć, że ktoś, jak już nawet zaczyna wykonywać takie prace, że
widzi,
tego nie
tak?
Słyszy,
przecież
nie
to
widzi. Przecież
to dokładnie.
Więc to jest trochę ignorancja.
Tak,
to jest takie, że nieetyczne, tak? Widzimy, że są pisklęta i skazujemy je na pewną śmierć. Zatykane są kratki.
Czyli po prostu wtedy taka ekspertyza wykazuje, w jakim miejscu jakie ptaki przebywają, gatunki ptaków i między innymi po to i w zasadzie wszystkie duże spółdzielnie, nie wiem, ci co budują bloki, powinni taką ekspertyzę mieć.
Tak. Bardzo ważne jest to, żeby zrobić to rok wcześniej, ponieważ wiadomo, że to jest planowane na rok do przodu, budżety tego typu rzeczy. To nie jest inwestycja tak mała, że to wychodzi nagle, tylko to jest rzecz, którą się planuje, więc można uwzględnić tego typu rzecz. Dlaczego? Ponieważ należy rozpoznać w całym okresie lęgowym, jakie gatunki, bo tak jak wspominaliśmy, w różnym okresie różne gatunki przystępują do lęgów, więc należy to zrobić tak, że ekspert ornitolog od początku okresu lęgowego do końca wykonuje kilka kontroli, sprawdza te miejsca, rozpoznaje je, wie gdzie te ptaki się dokładnie gnieżdżą, jest wtedy w stanie zaplanować dokładnie kompensacje, ile budek, dla jakich gatunków, wskazać właśnie te miejsca. Następnie poza okresem lęgowym można je bez problemu zabezpieczyć. Tak, żeby ptakom nie zaszkodzić. I w następnym roku takie zabezpieczone miejsce można przystąpić do prac, nawet w sezonie lęgowym, bo one już są zabezpieczone, wiemy co było i jakie gatunki trzeba zrekompensować właśnie miejsca.
Z takim problemem macie najwięcej interwencji? Skarg od osób?
Tak, w sezonie lęgowym.
Które są świadkami, rozumiem.
Zgadza się. W sezonie lęgowym bardzo dużo jest takich przypadków. Zmniejsza się to, ale nie dlatego, że wzrosła świadomość, ale dlatego, że coraz mniej bloków jest przeznaczonych do ocieplania. Tak,
bo już może zostały wszystkie ocieplone już.
No właśnie o to chodzi, że nie dlatego, że wszystkie są z ekspertyzami, tylko właśnie już większość remontów została, czy ociepleń zrobiono.
Niestety w większości przypadków odbyło się to bez odpowiednich zezwoleń i ptaki zostały niestety żywcem.
Zamordowane, krótko mówiąc.
Tak, dokładnie. Takim dobrym przykładem jest, pozytywnym dosłownie, jest osiedle Piasta tutaj. Na osiedlu Piasta jest tam regularnie były prowadzone prace docieplaniowe i tam faktycznie wykonywano ekspertyzę rok wcześniej, przygotowywano się w odpowiedni sposób, zarządcy naprawdę bardzo się do tego przykładali i tam są zrekompensowane miejsca lęgowe, także taki wzór.
I budki tak były zakładane.
Tak, i były właśnie zakładane budki.
To brawo osiedle Piasta.
Tak.
Niech będzie przykładem
dla
innych. Czy jeżeli my jesteśmy świadkami właśnie takiej sytuacji, że spółdzielnia robi coś niezgodnego z prawem, już nie mówiąc o sumieniu, kogo powinniśmy powiadomić? Interweniować w spółdzielni, interweniować na policji, w straży miejskiej, czy bezpośrednio do was?
Oczywiście najpierw należy zgłosić taką sprawę do spółdzielni mieszkaniowej, aczkolwiek kończy się to najczęściej wielkim oburzeniem i z lekceważeniem marzeniem takiej osoby. Problemem powinna się zająć policja. Jest to w ich kompetencjach. Natomiast z doświadczenia wiemy, że policjanci najczęściej nie wiedzą, jakie przepisy zostają złamane, więc tutaj też warto wiedzieć. Można się z nami skonsultować, na jakie przepisy się powołać, jakie przepisy zostały złamane.
Myśmy podzielili wcześniej ptaki na takie, które sprawiają więcej problemów, a które sprawiają trochę mniej. Może zacznijmy od tych, które sprawiają trochę mniej, ale którym my sprawiamy problemy. Na przykład takie jeżyki. Dosyć sympatyczne i naprawdę ptaki, które nigdy nikomu nic złego nie zrobiły, nic nie ukradły, nigdzie nie nabrudziły i tak dalej.
Temat jest bardzo trudny. Znaczy, wracając do tego tematu jeszcze spółdzielni mieszkaniowych i modernizacji, termomodernizacji.
Bo to jeżykom właśnie spółdzielnie najwięcej szkodzą.
Najwięcej szkodzą, z tego względu, że one są tak szybkie i tak dużo czasu spędzają w powietrzu, że ten okres, kiedy przebywają w gnieździe, jest bardzo krótki i naprawdę trzeba być dobrym, no może nie ornitologiem, ale obserwatorem i chcieć się przyłożyć dobrze i w odpowiednim terminie, bo one się pojawiają w gniazdach najczęściej rano i wieczorem, kiedy przylatują na karmienie młodych, żeby je zobaczyć. Czasami częściej w środku dnia, ale...
To są takie szybkie jaskółki trochę większe.
Tak, sierpowate, wygięte skrzydła, głośno piszczą, latając na naszych osiedlach w miastach.
Zwłaszcza z wieżowcami, tak? Z tym budownictwem wysokim.
I one podobno nie przysiadają, nie odpoczywają, one właściwie, cały czas są w locie.
Tak, właściwie całe życie spędzają w locie. W momencie wysiadywania jaj samica tylko przebywa tam kilka tygodni w gnieździe, natomiast praktycznie cały czas śpią, jedzą, wszystko robią w powietrzu. Są całkowicie dla człowieka nieszkodliwe. Mało tego, są bardzo pożyteczne, bo żywią się owadami, które są często dla człowieka uciążliwe w miastach, więc pozbywanie się ich powoduje, że niszczymy taką biologiczną ochronę nas samych. Oczywiście konsekwencją tego bardzo często, kiedy następuje wylęk jakichś takich uciążliwych owadów.
Mężki czy komary.
Zaczynamy wprowadzać opryski, takie błędne koło, które znowu nam szkodzą jeszcze bardziej i tak dalej. I tak dalej. Zamiast starać się zachować to, co mamy.
Docenić ich towarzystwo.
Docenić ten właśnie...
A problem z jeżykami jest taki, że one tworzą gniazda bardzo blisko nas, bo pod okapami, prawda?
Bardzo, bardzo. Często to są właśnie pod obrubkami blacharskimi, pod okapami, w szczelinach dylatacyjnych.
W klatkach wentylacyjnych.
Tak, sam na balkonie mam dwie pary. A właśnie w szczelinie w murze, pomiędzy dwiema cegłami. Nie boją się ludzi, są silnie od nas uzależnione, bo ich populacja wiele, wiele lat temu właśnie wzrosła dzięki temu, że powstały miasta tak naprawdę i te budynki budowane kiedyś, czyli takie z wieloma niedoróbkami, w których znalazły świetne miejsca do zakładania gniazd. A teraz, jak to mówi profesor Luniak, taki chyba największy specjalista od ptaków w miastach w Polsce, że teraz nasze budownictwo jest ptakoszczelne. To jest prawda, podoba mi się to sformułowanie, bo nasze budownictwo teraz jest ptakoszczelne.
No właśnie, a jak możemy im pomóc? Bo wiadomo, że modernizacje są także potrzebne.
No przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, to te inwentaryzacje, tak? Żeby sprawdzić, czy te miejsca lęgowe tam są, czy nie zatykamy tych otworów, tak? Gdzie one się lęgną. A druga sprawa to, co mówił Adam, te kompensacje. Możemy zakładać te budki, które to bardzo dobrze się sprawdzają i jak wieszane są te budki, one chętnie je zasiedlają. I wtedy nie mamy problemu z tym, że one szukają tego miejsca tam, gdzie nie powinny i mają możliwość lęgów.
Ale której spółdzielni będzie się chciało jeszcze budki robić?
Znaczy to nie jest tak, że się chce, oni po prostu muszą to robić, wynika z przepisów prawa.
Dokładnie, bo jeżeli zatykają kredki, postanawiają je uszczelnić i w ekspertyzie było wykazane, że miały tam lęgi, to mają obowiązek założyć tą budkę.
Dlaczego nigdy nie widziałam żadnej budki jeszcze?
Większość tego właśnie nie respektuje. Nawet jeżeli zostaje wpisane to do decyzji wydawanej przez RDOŚ, to bardzo często nie są one wieszane. Czasami nie są to budki. W przypadku właśnie wspomnianego osiedla Piasta, gdzie tam to się odbywa w dosyć rozsądny sposób, to tam są wmurowywane takie rurki bez PCV, bo one naprawdę nie potrzebują wielkiego otworu i one gnieżdżą się w środku w tych takich rurkach PCV, które na końcu są rozszerzone, mają taką komorę gniazdową specjalnie zrobioną, z takiej szerszej trochę rurki, także to się fajnie sprawdziło, jest to zamaskowane, jest niewielki tylko otwór.
Czyli to nie jest jakiś skomplikowane, nie jest to ani koszty nie są żadne jakieś, wystarczy trochę dobrej woli.
Kwestia, dobrych chęci.
Tak, czyli jeżyki, tak to drugie takie mało problemowe to chyba jaskółki.
No nie wiem, czy mało problemowe, bo jaskółki, oknówki właśnie lubią zakładać gniazda na balkonach, pod okapem, nad oknami. No i często jest tak, że brudzą, prawda, i jest to problem. U nas była taka sytuacja, że spółdzielnia poza sezonem zwalała, tak zbijała te gniazda z okapów.
Ale rozwiązanie to jest dość proste.
No właśnie, jak pomóc?
Zamontować deseczkę pod takim pod takim gniazdem i wówczas ptaki zaczynają, bo to chodzi o to, że młode, załatwiając się, wystawiają kuper za gniazdo i po prostu...
brudzą.
Tak, brudzą. Natomiast w momencie, kiedy jest taka pod tym deseczka, to wszystko tam się zbiera. Co jakiś czas trzeba to oczywiście wyczyścić, ale dla chcącego nic trudnego. Ktoś chce mieć ptaki i je szanuje, to może to robić. Gorzej, kiedy mu wszystko przeszkadza. Ja sam muszę jeszcze wrócić do tego, że odnośnie właśnie budek i wieszania tych moich jeżyków na balkonie, bo w tym roku zabudowałem balkon, ale pamiętałem o tych swoich ptakach i wywiesiłem 3 budki jeżykowe.
Zniszczyłeś siedlisko.
Tak, liczę na to, że one
zajmą te budki.
Specjalne jeżykowe budki, były 2 pary, ale powiesiłem 3 budki, żeby mogły sobie wybrać.
Czekamy, aż przylecą, bo one odlatują, tak. Jeżyki. One u nas są ile czasu?
Będą. I dopiero w maju, tak.
W maju przylatują. Jaskółki też zresztą. Także no, ile one nam mogą, te parę miesięcy, które mamy w Polsce, pogody letniej, no to trochę można chyba wytrzymać, prawda? No dobrze, czyli jeżyki, jaskółki, sikorki? Praktycznie chyba specjalnie...
Bezkonfliktowe,
tyle, że jeść chcą. No ale
wiemy, gdy ostatecznie... przylatują do karmników, prawda? Poobserwować.
Aczkolwiek zdarza się taki przypadek.
Mamy. A ja miałam taki przypadek, tak. Też dokarmiałam, właśnie, miałam karmnik ustawiony na parapecie okiennym. No ale niestety to też przeszkadzało, bo właśnie sikorki brudziły sąsiadce niżej parapet, tak, bo uszczyły pestki i łupinki się sypały. I spółdzielnia zadzwoniła do mnie, poprosiła mnie, żebym zlikwidowała ten karmnik. Także no niestety takie przypadki słabo pozytywne też się zdarzają.
Spółdzielnia może w jakiś sposób ukarać? Bo przecież to nie jest...
Nie, ukarać nie, ale zadzwoniono do mnie z taką wielką prośbą, żeby to zdjąć, no, że sąsiadom przeszkadza. No więc przestawiłam go na balkon i było już w porządku. Mogły sobie brudzić na moim balkonie.
Sikorki to podobnie...
Także bywa, że i sikorki przeszkadzają
niektórym. Mm-hmm.
Niektórym.
I mazurki, i wróble te najfajniejsze, no, które stadami latają, krzyczą zwariowane.
No zdarzają nam się takie przypadki, że ktoś się przenosi, to akurat w drugą stronę na wieś, albo w okolice miasta i na przykład są tam derkacze, charakterystyczne głosy, mm-hmm, które wydają to derkanie, der. Albo puszczyki, które zaczynają pochukiwać. Właśnie teraz zaczyna się sezon lęgowy, czy trwa już. I mamy telefony, żeby przyjechać i zabrać tego ptaka, no bo przecież to jest nasz ptak, prawda? I nie przeszkadza, bo nie może spać w nocy. No to, nie, to są absurdalne.
Niestety mamy różne takie skrajne przypadki właśnie osób, które przenoszą się z miasta na wieś, nie zdając sobie sprawy pewnych konsekwencji, no, że tam...
A logiczne byłoby przenoszenie się z miasta na wieś właśnie, żeby...
Tak, żeby chcieć tak kontaktu
z tym. Do miasta po prostu.
Właśnie,
łatwiej.
Często.
Derkacza w mieście trudno usłyszeć.
U nas akurat są.
Ale... Nie, no, bo zdarzają się przypadki, że ktoś dzwoni i mówi, że siada mu ptaszek na balkonie i brudzi te barierki. No, ale proszę pani, no, ale jak to, no?
Przecież, czy mu zapłacimy odszkodowanie
i
zapłacimy za te terkenty.
Także zdarzają się takie absurdalne sytuacje.
No to są rzeczywiście absurdalne sytuacje. Tak, trudno uwierzyć, że są tacy ludzie.
Ustawą o ochronie zwierząt jest tam taki zapis, że wszystkie zwierzęta dziko żyjące są dobrem ogólnonarodowym. I to nie jest tak, że jest takie stowarzyszenie, tak jak my, zajmujące się ochroną ptaków, że to są nasze ptaki, bo nikt, żadne prawo nie scedowało...
No są równie dobrze moje.
Oczywiście, każdego z nas.
Tak, obywatela. I żadne prawo nie scedowało obowiązku opieki i zajmowania się ptakami na nas. To jest tylko i wyłącznie, ponieważ jesteśmy stowarzyszeniem, nasza dobra wola i pasja, że to robimy. A niestety wymaga się od nas, jakby każdy jeden ptak był naszą własnością i mamy się nim zająć. No, nie tak to wygląda.
Mówiliśmy teraz o tych takich bezproblemowych, które mają więcej problemów z człowiekiem. Nie dość, że się musiały przenieść blisko człowieka, bo człowiek zabrał im miejsca i do lęgów, i do jedzenia. Natomiast no, największe kontrowersje budzą oczywiście, tak jak już mówiliśmy, gołębie, kawki. Zacznijmy od tych krukowatych. Ptaki bardzo towarzyskie. Niezwykle ciekawe ptaki do obserwowania, do może oswajania też. Jakie jeszcze są?
No właśnie przez to, że są takie ciekawe, jeżeli chodzi...
Poczucie humoru mają generalnie.
A oczywiście lubią się bawić.
Co więcej, inteligencje.
Bardzo są mądre. Myślę, że niektóre są mądrzejsze niż nie jeden człowiek. Mm-hmm. Odnoszę
to
wrażenie.
To prawda.
Bo akurat zajmuję się ptakami krukowatymi. Bardzo to jest interesujący temat. Dużo, dużo ich badam.
To jeden z nielicznych ptaków, który potrafi patrzeć człowiekowi w oczy, mm-hmm, i odszyfrować intencje człowieka.
zgadza się. Potwierdzona też u wielu z nich, na przykład u kruka albo u sroki, samoświadomość, czyli one są świadome same siebie, że są żywym organizmem, że są, mają własne ja. Także naprawdę to jest niesamowite. I jest jeszcze wiele rzeczy nieodkrytych, które o zwierzętach, ale to jest temat na dalszą dyskusję, że nie są takie głupie, jak nam się wydaje. Ale właśnie ptaki krukowate, ze względu na tą swoją niezwykłą inteligencję, stają się dla człowieka bardzo uciążliwe, bo to trudny przeciwnik, jak się okazuje, do walki. Aczkolwiek nie masz czym walczyć, bo chociażby takie gawrony niestety niedługo już nie będą. Niestety dlatego, że niedługo już nie będą problemem, także póki możemy...
Znikają z miast?
Zgadza się, tolerujmy je. Bo w ogóle populacja to jest jeden z najszybciej zanikających ptaków w naszym kraju, więc niedługo nie będziemy ich mieli. Nie dość, że nie mamy ich już na terenach wiejskich. W wioskach jeszcze są, na przykład na terenie Podlasia, pojedyncze jakieś tam kolonie, natomiast na terenach wiejskich już poza wioskami nie gnieździ się ani jedna para.
Gawron, a kawka? I czym się różni gawron od kawki?
Gawron jest większy, a to ten większy czarny ptak, cały taki czarny, połyskliwy.
Z takim jasnym dziobem.
Z jasnym dziobem, tak.
A kawka na głowie ma na głowie kaptur, ma szary.
Niebieskie oko, niesamowicie takie.
Czy kawki są też tak problemowe?
Kawki w inny sposób są problemowe. Lęgną się w budynkach, tak, czyli zatykają kratki.
Bo gawrony, się, gawrony lęgną się na drzewach.
Tak, kolonie na drzewach.
Kawki w budynkach.
Które też, no wiadomo, stanowił problem, bo brudzą, bo wokół kościołów były, więc te drzewa powycinano i straciły wiele tych siedlisk. A kawki z kolei, jak to się mówi, pchają się do budynków, więc zatykają kominy, właśnie te kratki wentylacyjne i to jest chyba główny nasz problem.
No to właśnie jak sobie powiedzmy najpierw poradzić z kawkami?
To co mówiliśmy, wracamy do tych ekspertyz przed docieplaniem, to tak samo jak w przypadku jeżyków, tak? Trzeba rozpoznać to i ewentualnie te kratki pozabezpieczać, żeby nie lęgło się w tych miejscach, gdzie nie powinny.
W przypadku na przykład kawek podstawowym problemem jest to, że spółdzielnie mieszkaniowe, ograniczając koszty, stosują kratki na otwory wentylacyjne, które są zrobione z plastiku i kawki nie mają z tym najmniejszego problemu, oczywiście, które powinny być założone poza okresem lęgowym, z wyrwaniem takiej kratki. Powinny być to kratki metalowe, które faktycznie raz założone przestają być problemem i ptaki już tam nie wejdą. Natomiast ze względu, nie wiem, na ograniczenie kosztów robi się, no ta praktyka jest bardzo niewskazana, natomiast metalowa kratka jest znacznie bardziej skuteczna. Mm. Bo kawki potrafią być bardzo uparte i wyciągnąć takie kratki.
Że są inteligentne, to sobie z tym razu.
W przypadku gawronów no, nie polecamy, natomiast... No,
z gawronami to słyszymy co jakiś czas akcje w każdym mieście pozbywania się gawronów. I to gawronów no, najczęściej z parków, no bo tam przeszkadzają ludziom. One gniazdują na drzewach, więc no, czasami rzeczywiście potrafią zanieczyścić i samochody, i drogę taką spacerową. Czy te metody odstraszania są dobre, które stosują miasta?
Dotychczasowe, te, które były wykorzystywane bardzo inwazyjne, czy to jakieś hukowe, czy to polegające na wycinaniu drzew, właściwie niszczeniu drzew, bo to nie można nazwać przycinaniem gałęzi, akurat ta była skuteczna, niestety. Natomiast jeżeli hukowa, no nie zawsze. Coraz bardziej zaczyna się, idzie się w stronę bardziej biologicznej metody, polegającej na używaniu ptaków sokolniczych, tylko żeby nie wyglądało to tak jak w Radomsku, kiedy w skandaliczny wręcz sposób ustawiono dosłownie na grzędach kilka ptaków drapieżnych, które zostały ogrodzone taśmą. Te ptaki tam sobie siedziały na tych grzędach całymi dniami, nocami właściwie, pod opieką oczywiście sokolnika, ale wszystkie spacerujące psy, koty miały do nich dostęp. Taki uwiązany siedzące tam, no były bardzo zestresowane. Wielu ludziom się wydaje, że jeżeli ptaki, po nich nie widać stresu, jakiś objaw, tak jak w przypadku człowieka, że tam się poci, czy zaczerwieni, to już jest zdenerwowany. W przypadku ptaków tego często nie widać, nie mamy na zewnątrz takich objawów, ale ptaki się bardzo stresują i to w ogóle ten proceder był bardzo skandaliczny, także coraz częściej się go wykorzystuje, natomiast nie w takiej formie.
To właśnie, co zrobić z gawronami na przykład? Jak w miarę humanitarnie je odstraszyć?
No to jest chyba jedna z lepszych, bardziej skutecznych metod i bardziej przyjaznych też ludziom, czyli tak, ale nie uwiązane ptaki, które przez wiele godzin siedzą w jednym miejscu narażone na ataki tam właśnie, na przykład psów.
Gołębie, kolejny problem, już zaczęliśmy trochę mówić o gołębiach. Czy o gołębiach można coś dobrego powiedzieć, żeby tak nie było, że cały czas na te gołębie narzekamy?
To jest kolejny bardzo inteligentny ptak.
Pocztowe przecież też w historii zresztą odgrywały ogromną rolę. No nie doceniamy tego, zapominamy o tym.
Tak, gołębie są bardzo mądre. Nielubiane także przez ludzi bardzo często z tego względu, że ze względu na swoją właśnie inteligencję świetnie się dostosowują do warunków panujących w miastach i bardzo często zdominowały centra miast. Jest ich mnóstwo. Z ich obecnością często niestety wiąże się duża ilość odchodów, które niszczą fasady, brudzą zabytki.
Wiele osób lubi dokarmiać, tak, gołębie, zwłaszcza starszych pań.
Tak, zgadza się. To jest taki sport chyba narodowy, że dokarmianie gołębi w dużych miastach, prawda? No właśnie, bo kluczowe jest dokarmianie. W miejscach, gdzie się to ogranicza, a faktycznie ptaków jest coraz mniej. Jeszcze można stosować dodatkowe metody polegające na redukcji liczby gołębi, o czym tam na początku już wspominałem, czyli budowanie takich specjalnych gołębników, podkładanie jaj, kiedy one wysiadują niezależone jaja takie i to sprawia, że mają znacznie mniej lęgu w ciągu roku i to sprawia, że jest ich znacznie mniej.
Jak pozbyć się gołębi, jeżeli mamy gdzieś, no tak prywatnie?
Chodzi o miejsca lęgowe na przykład, tak?
Często gołębi na balkonach nam się lęgą.
No właśnie, ja też miałam taki przypadek. Wychowałam nawet jednego pisklaka w jednym sezonie lęgowym, bo już nie miałam sumienia, żeby się, no wiadomo, pozbyć tego ptaka. No ale moja córka miała wielką radość, obserwowała jak rośnie i to stwierdziła, że to nasz gołąb. Ale no ja ten problem rozwiązałam sobie w ten sposób, bo też mieszkam na ostatnim piętrze bloku trzypiętrowym, więc one tam wracały. Za jakiś czas kupiłam kota i osiatkowałam balkon, o tak, więc i kot mi nie ucieka i nie mam problemu z gołębiami. Widzę na swoim osiedlu, że wiele osób też tak robi, że zakłada takie siatki. To nie jest jakaś droga sprawa. Jeżeli ktoś ma notoryczny problem i one wracają ciągle, no to powinniśmy te miejsce jednak zabezpieczyć, no bo trudno, że tak powiem, wyrzucać te jaja, tak, bo on będzie wracał i kilka razy w sezonie próbował się tam zalęgnąć. No sama wiem, że sprzątałam to gniazdo, następny dzień było to samo, no nie będziemy pilnować cały czas tych miejsc lęgowych, albo w inny sposób po prostu jakoś tam te miejsca próbować zabezpieczyć.
Tego. A to prawda, że gołębie nie lubią zapachu naftaliny? I że to takimi chemicznymi środkami można...
Szczerze mówiąc, to nie słyszałam.
Ja też nie słyszałam.
Pierwsze słyszałam.
No zawieszanie torebek i różnego typu rzeczy, tak.
Próbuje i da nam znać.
Czy to działa?
A sztuczne sowy czy węże też na balkonach? Słyszałam o takiej metodzie na odstraszenie gołębi.
No, tak jak powiedziałem, gołębie to są bardzo inteligentne ptaki, więc jeżeli mamy...
Zobaczył, że ta sowa w kółko siedzi w jednym miejscu, nic nie robi, czy ten wąż, to...
Mogą się przyzwyczaić.
No właśnie, bardzo często widzimy kolce, zwłaszcza w tych nowych blokach w tej chwili budowanych. To jest metoda?
Nie zalecamy tego. Jest to. Widziałem miejsca, w których pomimo kolców ptaki się gnieździły. Widziałem miejsca, gdzie te kolce były zamontowane i ptaki na nich ginęły. Generalnie opinia wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska kilka lat temu jest taka, że nie powinno się zamontować tego typu kolców. Są podobne bardzo tego typu metody, na przykład takie spirale specjalne. Albo te kolce, jeśli już, to z tępymi główkami, natomiast nie ostre.
U mnie kawka buduje gniazdo, już widzę na tych kolcach właśnie. Niedługo pewnie wiosna, to będzie trochę mniej problemu, bo ptaki zajmą się lęgami i wychowywaniem młodych, więc mniej problemów. A jeszcze teraz jest czas do końca lutego. To jeszcze trochę czasu zostało, żeby zająć się tym, co
jeszcze
nam
zachęcamy
przeszkadza.
Zachęcamy, żeby się namyślić, a nie często później mamy w sezonie lęgowym telefony, że jest problem, bo już przystąpiły do lęgu. Wtedy już nic nie zrobimy. Jeżeli chcemy zabezpieczyć te miejsca, no to teraz ostatni gwizdek.
Tak, tylko to jest właśnie dobre, tak jakby trzeba rozgraniczyć to, że dla kogo to jest problem, bo mówimy o problemie, natomiast dla wielu ludzi to nie jest problem. To jest problem dla jakiejś garstki.
Nie, no dla tej garstki, która...
No ale ta garstka jest bardzo głośna.
Jest, bo naprawdę znamy mnóstwo ludzi, dla których to nie jest żaden problem. Czy te gawrony, czy te kawki, czy jaskółki, czy jeżyki. Tak. To nie jest problem. Wręcz właśnie, jak mówimy,
cieszą się.
Więc to są takie dwa skrajne obozy, które się może nie zwalczają, ale właśnie jedni są za, drudzy są przeciwko.
My mówimy dzisiaj w programie o ptakach, które żyją blisko nas w miastach, ale takim sztandarowym naszym, co podobno ma co czwarty, ma nasz polski paszport bocian, już teraz powiem, o co chodzi, bocian, no też jest ptakiem, który coraz bliżej jest człowieka i bardzo od niego jest uzależniony. A dlaczego o bocianach? Dlatego, że jakiś czas temu Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków pozyskało blisko 6 milionów na ochronę bociana białego w Dolinach Rzecznych północno-wschodniej Polski. I to są bardzo duże pieniądze z funduszy Komisji Europejskiej, naprawdę duże. To jest projekt, który dotyczy terenów Natura 2000. Wcześniej wasze działania polegały na tym, że zbieraliście zgłoszenia, sprawdzaliście, gdzie są jakieś problemowe gniazda, a jesteście już w tej chwili na etapie, że ruszyliście z pracami.
Tak, jesteśmy na etapie etapie realizacji. Wybudowaliśmy już kilkanaście pierwszych słupów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą, która w ciężkich warunkach, bo zimę mamy w tym roku ciężką, ale radzą sobie świetnie i do końca lutego pierwsze 33 słupy z platformami zostaną ustawione. Pierwsza partia, resztę będziemy kontynuować od pewnie gdzieś września, jesienią będziemy stawiać już większą ilość.
Dużo macie zgłoszeń takich, że ktoś potrzebuje właśnie przeniesienia, założenia czy zlikwidowania?
Mamy takie pojedyncze zgłoszenia, mamy też z gmin często jakieś zgłoszenia, ale jeździmy sami po terenie. Jeszcze będziemy jeździć nadal w tych.
I jeszcze można się do was zgłaszać?
Jeszcze można się do nas zgłaszać, także jeżeli ktoś ma problem z tych terenów, o których mówiliśmy, czyli obszarów Natura 2000, Doliny Rzeczne, tutaj w naszym województwie i nie tylko, to proszę do nas dzwonić, my będziemy weryfikować, czy możemy w danej sytuacji pomóc i czy możemy te gniazdo ustawić. Także cały czas zbieramy jeszcze jakieś...
I do końca lutego chcecie to zrobić?
Do końca lutego tę pierwszą partię ustawiamy.
Projekt zorientowany jest tylko właśnie na te obszary Natura 2000. To jest bardzo ważne, znaczy problematyczne dla nas, ponieważ jakby zapotrzebowanie na tego typu interwencje jest dużo, dużo większe i przekracza nasze możliwości, bo jesteśmy stowarzyszeniem, które nie ma środków budżetowych, czyli dostajemy pieniądze tylko takie, które sami zdobędziemy. Tak jak słusznie zauważyłaś, wy napisaliście, bo faktycznie my jesteśmy autorami tego projektu, napisaliśmy go. I to są naprawdę ogromne środki, ale też ogromne obciążenie dla nas, bo trzeba pamiętać o tym, że 60% daje Komisja Europejska, 30% musimy zdobyć środków, 40% właściwie procent musimy, bo wcześniej mieliśmy mieć dofinansowanie z Narodowego Funduszu, który potem się wycofał z tego, także właściwie okazuje się, że my musimy zdobyć 2 miliony złotych, czyli musimy tyle funduszy znaleźć na to, żeby móc ochronić nasze bociany.
Więc to nie jest tak, że każdy do was może z wyciągniętą ręką przyjść i powiedzieć, macie obowiązek, macie, Unia wam dała, macie obowiązek przyjechać do mnie, ja mam tutaj gospodarstwo na terenach Natura 2000 i bez łaski macie mi te gniazda zlikwidować, założyć albo przenieść, albo zmniejszyć.
No mamy zgłoszenia właśnie bardzo często z obszarów poza naturą, no bo wiadomo, jednak większość naszego województwa leży poza obszarami naturowymi. No i właśnie często spotykamy się z takimi pretensjami, że dlaczego tam ustawiacie, a tu nie. No nie możemy tam pomóc. No, spotykamy się z niezrozumieniem, także o to zrozumienie upraszamy, bo no po prostu staramy się i tak zabezpieczyć większość tej populacji tam, gdzie rzeczywiście jest najwięcej lęgowych tych bocianów. No nie ochronimy wszystkich gniazd w całym województwie, ale cieszymy się, że przynajmniej te 400 uda nam się zabezpieczyć w tym projekcie.
W ciągu ostatnich 10 lat wyparowało nam, mówię tak w cudzysłowie, 10 tysięcy par, czyli tych bocianów mamy coraz mniej, więc powinniśmy o nie dbać.
Wcale nie jest tak.
Gawronów coraz mniej, kawek coraz mniej, wróbli coraz mniej, bocianów coraz mniej.
To nie jest tak, że w ciągu roku.
Chyba zaczyna dzwonić dzwonek.
Zgadza się, ten dzwonek dzwoni i powinniśmy się już opamiętać. Niestety mam wrażenie, że...
Mamy przykład Europy Zachodniej. Powinniśmy odnieść się do tego i tam się to dzieje. No i u nas niestety weszliśmy do Unii, zmiany w rolnictwie i skład gatunkowy ptaków też będzie się zmieniał i też będą raczej upraszczać i spadać, tak?
Tak, będzie ich czemność. Coraz mniej.
Gdzie są bociany teraz?
Bociany wracają teraz wracają. Są już w Izraelu, także niedaleko. Przekroczyły morze.
Połowa marca u nas, tak.
U nas tak mniej więcej jest termin, kiedy przylatują pierwsze.
Jeżyki?
A jeżyki to dopiero maj.
Te gawrony i kawki, które mamy teraz, to nie są nasze, one odlecą, tak? Za jakiś czas?
Część tak, znaczy być może już teraz podjęły wędrówkę, bo to ciężko jest odróżnić.
Tak, zauważyć.
Które, jeżeli nie są znakowane, powoli ptaki zaczynają wracać na swoje lęgowiska. Jako pierwsze już niedługo będą pewnie skowronki, bo one
no już... No właśnie, już możemy.
Tak, już niedługo będziemy, naprawdę jest śnieg, na polach będzie mróz, a skowronki będą już leciały i pierwsze będzie można zobaczyć na łąkach, w polach.
Usłyszeć.
Słyszeć.
Pewnie
jeszcze mamy co słyszeć.
Tak.
Tak, właśnie mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, jak kiedyś pani Carlson napisała książkę w latach 60. Silent Spring, czyli taka cicha wiosna. O tym właśnie, do czego prowadzi już w latach 60. taka popularna naukowa, o tym właśnie, do czego doprowadzi nas przemysł chemiczny i to, jak się zmienia nasze rolnictwo, że nie będzie po prostu, będziemy mieli takie ciche wiosny. Nie będzie bzyczenia owadów, nie będzie śpiewu ptaków.
Obyśmy nie mieli takich.
Obyśmy nie mieli tego, ale niestety wszystko na razie idzie w tym kierunku.
Gośćmi w studiu byli dzisiaj Edyta Kapowicz i Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Ekosfera. Za tydzień zapraszam, Anetę Gała-Burda.
Ekosfera.